Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Piosenka z filmu i musicalu La La Land, ale dlaczego ją wysłuchaliśmy, panie Krzysztofie?
Dlatego, że takie było życzenie kontradmirała Wojciecha Malinowskiego. To w takim razie, skoro to jest improwizowana audycja, to jest audycja, która jeszcze nie wiemy, jaki będzie miała kręgosłup, ale założenie jest takie, że w tej audycji będziemy komentować dla państwa zdarzenia z tygodnia, z roku, czy z ostatnich 100 lat.
Tego to jeszcze... może będzie odyseja polityczna.
No, o, na przykład odyseja polityczna, proszę bardzo, Łukasz Jankowski, jak zwykle czujny. Zacytujemy, przeczytamy, czy posłuchamy profesora Nowaka. A posłuchajmy profesora Nowaka.
Teraz jest taki czas, że trzeba zanurkować i dobrze jest mieć łódź podwodną, w której możemy oddychać, w której możemy przetrwać. Tyle tylko, że chodzi o to, żebyśmy się ostatecznie mogli wynurzyć i przycumować do stałego lądu, na którym będziemy potykali się swobodnie z innymi współobywatelami naszymi. Więc myślę, że doskonale, że jest to takie narzędzie jak Wnet, obywatelskie narzędzie kontaktu z rzeczywistością, ale pamiętajmy, że naszym zadaniem nie jest pozostanie w zanurzeniu, tylko właśnie praca nad tym, walka, żeby wszyscy mogli oddychać czystym, świeżym powietrzem, dostępu do rzetelnych, prawdziwych informacji. A teraz, panowie, nurkujemy.
Obywatelskie narzędzie kontaktu z rzeczywistością.
To jest radio Wnet, to są media Wnet, to nie tylko radio, ale też i portal www.wnet.fm, też kanał na YouTubie Radio Wnet, różne nogi, ale ten sam stół, który te nogi podtrzymują, na razie nogi są trzy, ale może być i czwarta noga, czyli Patronite, tam też będą treści, to też będzie kanał komunikacji dla państwa. Żeby ten kanał wykupić, trzeba wejść na www.patronite.pl/radiownet, ale na www.wnet.fm też warto wejść. W ogóle warto śledzić media Wnet i Radio Wnet na różnych kanałach, w mediach społecznościowych. My szczególnie zachęcamy oczywiście w ostatnich dniach na tą formę kontaktu z nami poprzez patronite.pl/radiownet.
Andy Fisz, dziękuję za wspaniałe radio. Piotr Michałowski, cała naprzód. Michał Kozłowski, niech żyje, niech żółta łódź płynie, a najwyższy wam błogosławi. Michał TR, pozdrowienia z Konstancina. Jerzy Modzelewski, kolejny bosman, melduje się na pokładzie żółtej łodzi podwodnej. Ahoj załogo. Tomasz Barański, drogie Radio Wnet, prezesie Krzysztofie, panowie, was wspieram jak kilka lat temu, kiedy zaczynaliśmy budować prawdziwe media. Robię to z wielką radością. Trzymajcie się. Takie komentarze. 600 tak. Patronów mamy za państwu bardzo serdecznie. Marynarzom, bosmanom, kapitanom, kontradmirałom, admirałom serdecznie dziękujemy. patronat.pl/radiownet. A teraz, Łukaszu,
to co? Zróbmy coś, na czym się znamy. Ja się trochę znam i pan się zna sposób znacznie bardziej niż trochę, czyli porozmawiajmy o polityce, bo Radio Wnet to dobra muzyka, ale, no ale nie ukrywamy, że ani moim, ani pana żywiołem nie jest ani muzyka, ani sztuka, ani teatr, ani balet, ani nawet pantomima, tylko polityka. Jak pan patrzy na pierwsze posiedzenie Sejmu?
Może nie tak, jak popatrzyła na nie Nina.
No i wracamy do studia Radia Wnet. O tej porze z reguły jest odyseja wyborcza, ale wybory w Polsce się skończyły, chociaż ich efekt i pewne tworzenie się władz, konstytuowanie się Sejmu ciągle trwa, więc jesteśmy w takim bardzo bliskim powyborczym etapie. 10. kadencja Sejmu. Redaktor Krzysztof Skowroński pamięta wszystkie 10. Jaka będzie ta kadencja Sejmu?
Urozmaicona, to bez wątpienia. Łukasz, nie tak teraz nie bywam w Sejmie. Ty jesteś obserwatorem sejmowym, ty znasz korytarze sejmowe, znasz polityków, znasz twarze dziennikarzy. Ci dziennikarze, z którymi ja kiedyś bywałem w Sejmie, czy z politykami, którzy siadali w barze za kratą, już ani nie siadam za kratą, ani nawet nie mam z tymi kolegami żadnego kontaktu. Było, jak patrzymy na początek tej kadencji, to rzeczywiście przypominają się sejmy z lat 90., ale najlepszy sejm i najlepsi mówcy byli w sejmie wtedy, kiedy rządziła koalicja PSL-u z SLD, bo wtedy był Jan Rokita, Jarosław Kaczyński, Andrzej Leper, Leszek Miller i jeszcze pewno by się piąty mówca, Donald Tusk na przykład, znalazł. I kiedy były debaty, one rzeczywiście były pełne takiej retorycznej sprawności. Z wielką przyjemnością słuchało się tych debat, bo każdy z tych polityków potrafił czymś zaskoczyć. Każdy sobie wymyślał konstrukcję swojego wystąpienia tak, żeby to wystąpienie było lepsze od tego, który występował przed nim. Teraz mam wrażenie, że tych retorycznych popisów jest mniej, ale to może jest wrażenie z tych pierwszych momentów. Oczywiście inaczej się patrzy na Sejm, którego marszałkiem jest Szymon Hołownia, którego z kolei gdzieś znam z dziennikarskich
no spotkań.
Nie jakoś bardzo szczególnie. Nigdy nie był to mój kolega, ani nie był jakimś szczególnie bliskim dziennikarzem.
Ale ja z Szymonem Hołownią nigdy w życiu nie rozmawiałem, a pan miał taką okazję.
Miałem okazję, to były...
I co?
To były zdawkowe rozmowy, które nie miały ani... Miały początek i koniec, ale nie miały środka. W związku z powyższym na podstawie tych rozmów nie mogę wypowiadać się i mówić, jaki jest marszałek Hołownia. I zresztą bym nie chciał, niech sobie marszałkuje jak najlepiej. W końcu to jest druga osoba w państwie. Jest prezydent Andrzej Duda, a drugą osobą w państwie jest marszałek Hołownia.
A kim powinien być marszałek sejmowy dla pana wyobrażeń? Wczoraj była konferencja, pan marszałek Hołownia na konferencję bardzo chętnie przychodzi i bardzo chętnie w nich uczestniczy. Powiedział jednym z istotnych elementów, który się przebił z wczorajszej konferencji marszałka Sejmu, było, nie było, był fakt, że kanał na YouTubie Sejmu ma już 100 tysięcy subskrybentów i dostanie taki srebrny przycisk, jaki w Radio Wnet jest od paru lat i właśnie tym się dziennikarze, chyba to był dziennikarz Tok FM albo TVN-u z Szymonem Hołownią zastanawiali, co zrobić z tym srebrnym przyciskiem, no a marszałek Sejmu zakończył, że we wtorek będą kolejne obrady, więc apeluję do wszystkich, aby przygotowali sobie popcorn i oglądali.
To jest zachowanie, oczywiście zachowanie gwiazdy telewizyjnej, która cieszy się z tego, że ma 100 tysięcy ludzi, którzy go oglądają. I oczywiście, jeśli...
Ogląda więcej. Jeżeli... Subskrybuje pan 100 tysięcy.
Subskrybuje.
A ogląda pewnie jeszcze więcej. 500 000. To też jest coś w dziennikarstwie niespotykanego przez wiele lat i Platformy, i PiSu w Sejmie. Ten Sejm był takim miejscem, to się codziennie zaglądało, jak człowiek nie musiał. Jeśli chodzi o zwyczajnych konsumentów mediów, wiele rzeczy ciekawszych działo się poza Sejmem.
To prawda, nie miał takiego, to tutaj trzeba to powiedzieć, nie miał takiego dobrego PR-u, bo teraz w tym, ten Sejm to jest Sejm zmiany, Sejm inny niż ten Sejm, który był przez 8 lat i może pewną wadą było, na przykład naszą wadą, że żeśmy nie tak często transmitowali posiedzenia Sejmu. One też bywały bardzo, bardzo, bardzo burzliwe i bardzo ciekawe. No bo w
ale
końcu...
nie było tego showmana za stołem prezydialnym Sejmu.
To nie jest zasługa showmana, bo to nie jest tak, że ludzie oglądają dlatego, że jest Szymon Hołownia, tylko ludzie oglądają dlatego, że masowo zagłosowali i ludzie oglądają ci, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. Oglądają, żeby zobaczyć, w jaki sposób postępuje, jak szybko postępuje zmiana czy destrukcja tego, co przez 8 lat zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, a ci, którzy są zwolennikami trzeciej drogi czy Platformy, no to z tego samego powodu oglądają z nadzieją, że ta destrukcja państwa Prawa i Sprawiedliwości nastąpi bardzo szybko, ale my też oglądamy i uznajemy, że ten Sejm ma w sobie nerw, tak? Dlatego, że ten nerw i to jest puls Polski i puls ważnych spraw, bo w kampanii wyborczej to, co mówiło Prawo i Sprawiedliwość i to, co mówiła Platforma Obywatelska, ale to był naprawdę istotny spór o przyszłość Polski i wiemy o tym, wiemy, co się zdarzyło w Parlamencie Europejskim. To jest taki moment, kiedy i Europa, i świat, i Polska się zmienia. I teraz jest pytanie, czy ten, tu znowu morska przenośnia, ale czy ten statek prowadzony przez Donalda Tuska naprawdę zacumuje w porcie w Berlinie, czy też nie zacumuje, czy też Prawo i Sprawiedliwość potrafi tak ten kurs zmienić, żeby ta koncepcja trójmorska, żeby ona była jeszcze żywa, tak? I to są zasadnicze pytania o rozwój Polski i zasadnicze pytania o polską demokrację.
Będę te zasadnicze pytania zadawał, tylko powiem, że tam marynistyczne porównanie nie jest przypadkowe, bo państwo i słuchają, i oglądają także na kanale YouTube tej audycji tylko dzięki wsparciu i niezwykłej hojności naszych patronów na portalu patronite.pl/radiownet. Za każdą złotówkę i każdemu patronowi bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście państwo z nami, zwłaszcza, że od tych kilku minut ta liczba urosła od 600 do 604 patronów, co cieszy i za co bardzo serdecznie państwu dziękuję.
To oczywiście serdecznie dziękujemy. To jest bilet. Teraz taka przenośnia przyszła mi. Rejs żółtą łodzią pod wodą. Zapraszamy na rejs. Żeby wejść na pokład, trzeba by było zapłacić za bilet 20 zł miesięcznie. To nie jest dużo. 67 groszy dziennie. Pływamy po morzach i oceanach i po polskiej polityce. No więc wracając.
Ale to zanim zapytam o te rzeczy najważniejsze, to jeszcze o jedną jednostkę zapytam. Tutaj już pan redaktor Krzysztof Skowiński się nie wykpi, że nie zna człowieka, nie kojarzę, nie miałem kontaktu. Donald Tusk wróci na fotel premiera. Obserwuje pan tego polityka od 1991 roku? Dłużej, krócej? Znał pan, rozmawiał pan i te rozmowy, z tego co wiem, miały i przywitanie, i środek, i swoje zakończenie, czasami nawet dramatyczne.
To jest prawda. Donald Tusk przyjechał do Warszawy razem z Janem Krzysztofem Bieleckim, z Kongresem Liberalno-Demokratycznym. Czasy były inne. 91 rok. Budowa demokracji, szczęki, sprzedaż z ręki. Nie było VAT-u, nie było... W ogóle wielu rzeczy nie było.
Kas fiskalnych nie było.
To muzyka rozwiewała właściwie w każdym miejscu w Warszawie. Była muzyka, bo sprzedawano kasety z przebojami, więc szliśmy takimi ulicami. Wszyscy jedli banany. Nie wiem, czy Donald Tusk jadł banany, bo o to go nigdy nie pytałem. I przyjechał młody, bardzo sympatyczny człowiek z Gdańska, który właśnie był liberałem. A wtedy takie myśli o liberalizmie to nie były mi obce, bo wydawało mi się, że idziemy po to, żeby był wolny rynek. I ten wolny rynek bardzo cieszył. I takie koncepcję, że oto budujemy sobie kapitalizm i teraz w tym kapitalizmie będzie lepiej. Zresztą czuliśmy, że jest lepiej. Znaczy my czuliśmy, bo my byliśmy, wtedy jeszcze takiego pojęcia nie było, ale my byliśmy taką młodą warszawką w 90 roku, w październiku rozpocząłem pracę w radiu. No to byliśmy młodą warszawką i do tej młodej warszawki przyjechał młody, sympatyczny człowiek z Gdańska, z którym można było pójść do kawiarni i normalnie porozmawiać. Charakterystyczny charakterystyczne R posiadał Donald Tusk, czuprynę, grał w piłkę i wszystko było jak najlepiej. Powiem, że moment, w którym Donald Tusk się zmienił i przestał być tym Donaldem Tuskiem, którego znam, to były wybory prezydenckie, kiedy jego kontrkandydatem i przeciwnikiem był Lech Kaczyński. Udzielił takiego wywiadu w tygodniku Przekrój. Taki był tygodnik. Najsztub był jego redaktorem naczelnym i to chyba on przeprowadził wywiad i padło tam pytanie, czy uważa pan, że Antoni Macierewicz miał rację, robiąc lustrację. I odpowiedź Donalda Tuska była, tak uważam. To ci, którzy byli przeciwnikiem Antoniego Macierewicza, się mylili. No i wtedy to był ten moment, kiedy jakby stał z tej samej strony popis, tak?
To ale znaczy, stał na chwilę, czy realnie uznał, że...
Moim zdaniem to było...
Że jego środowisko się myliło w pewnych kwestiach.
Znaczy,
o ile w ogóle można powiedzieć, że polityk ma jakieś stałe poglądy i w coś wierzy w to, przypadku Donalda
znaczy,
Tuska.
Teraz jak patrzę na politykę, to myślę, że to już były odpowiedzi PR-owskie, tak? Że to nie były odpowiedzi, których udzielał Donald Tusk, tylko były to odpowiedzi, które opłacało się udzielać Donaldowi Tuskowi, tak? Bo potem była cała sekwencja zdarzeń. Był 2 kwietnia, śmierć świętego Jana Pawła II, ślub kościelny Donalda Tuska, rekolekcje całej platformy w Łagiewnikach.
Dwa kościoły, toruński i łagiewnicki.
Tak jest.
Poseł Raś, cały czas obecny w polityce, wówczas był organizatorem tych rekolekcji.
Tak, Jan Rokita, który był takim jednym z mózgów, ale bardzo poważnym mózgiem operacji. W końcu był kandydatem na premiera. Premier z Krakowa. Ale potem nastąpił jakiś rodzaj takiego, taki pstryk nastąpił w tym wszystkim. Ten pstryk zmienił Donalda Tuska i go przeobraził jakby w kogoś, kto jest stoi w innym miejscu świata politycznego. Nie można było jeszcze zrozumieć, które to jest miejsce świata politycznego, tak? Czy my jesteśmy nadal w popisie? I powiem, że 2005 rok i popis, możliwość zmiany konstytucji, 307 posłów, możliwość zbudowania takiej Polski, o której sobie myślała, nie wiem, myśleliśmy w czasach, nie wiem, Solidarności, tak? Że to jest taka Polska i otwarta, i tolerancyjna, ale ta Polska solidarnościowa, a nie postkomunistyczna. To był ten moment w 2005 roku i wszystkim się to wydawało, że dwa ugrupowania, które wyrastają z tego pnia Solidarności, że te dwa ugrupowania są w stanie to zrobić, ale potem nastąpił podział. To też Prawo i Sprawiedliwość miało swój udział w tym podziale. To nie jest tak, że tylko Donald Tusk stworzył ten podział, tylko była Polska Solidarna kontra Polska Liberalna.
To prawda, no ale jakby zapytać Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj, czy jest za lustracją, powiedziałby tak, a Donald Tusk zapytany, czy popiera lustrację wykonaną przez Antoniego Macierewicza dzisiaj, pewnie odpowiedziałby inaczej niż wówczas.
No nie tylko inaczej, ale sprawa przywrócenia pensji tym emerytur esbekom jest taką sztandarową. O tym mówi zresztą lider Solidarności, w którymś z wywiadów powiedział, że to jest coś, co absolutnie go różni. I człowiek, który mówi, Donald Tusk, który mówi, żyłem koło Stoczni Gdańskiej, ja pamiętam grudzień roku 1970. Człowiek, który zaczyna kombinować. No to wiadomo, jakbym powiedział, jaką grupę interesów reprezentuje. Zresztą te interesy, one na początku lat 90. dla kogoś, kto studiował filozofię, to były niejasne, bo my żyliśmy w świecie idei, a nie w świecie forsy, tak? A to okazało się, że to forsa i interesy wyznaczały kierunki rozwoju Polski i kombinacje, tak? No bo wtedy powstawali polscy oligarchowie, wtedy rodziły się polskie fortuny, wtedy ci panowie, którzy teraz narzekają na utratę emerytur, tworzyli polski biznes.
Wtedy w roku 2005, kiedy Donald Tusk, jak rozumiem, się zmienił. Zmienił się także dla pana redaktora. Jego poglądy stały się wyraźnie inne. Wtedy przegrała Polska Liberalna z Polską solidarną.
I to był zresztą moment, przepraszam, że ci przerwałem.
No proszę, to
nie, był wtedy był moment, kiedy tak naprawdę po raz ostatni rozmawiałem, 2005 rok, jeszcze byłem na dwóch wieczorach wyborczych po wyborach prezydenckich i wieczór wyborczy Lecha Kaczyńskiego i wieczór wyborczy Donalda Tuska. No dwa rozmaite były nastroje na tych wieczorach, no bo w Prawie i Sprawiedliwości panie prezesie melduje wykonanie zadania i prawdziwa euforia i też można powiedzieć pewne zdziwienie, tak, że jednak się udało, że Lech Kaczyński, którego od początku mainstream uznawał, że jest politykiem, który pewno nie może wygrać tych wyborów z Donaldem Tuskiem, wygrał te wybory. No i zupełnie inny nastrój na Politechnice Warszawskiej, gdzie nie świętował Donald Tusk, tak? No bo Donald Tusk wtedy był bardzo, bardzo przegranym politykiem i tam mnie zdziwiły słowa, bo tam będąc myślałem, że PO-PiS jest nadal aktualny i nawet jak rozmawiałem z Donaldem Tuskiem, mówiłem, ale zostaniesz marszałkiem Sejmu, czyli Szymonem Hołownią. A on powiedział, że nie ma ochoty zostać marszałkiem Sejmu i już było wiadomo, że nie dojdzie do koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Platformą, bo to Prawo i Sprawiedliwość miało być przystawką w tej koalicji. Taka była koncepcja zaplecza Donalda Tuska, no ale Jarosław Kaczyński jakoś się nie nadaje na przystawki, co udowodnił przez te kolejne ile tych lat? 16 lat.
16, 18 nawet mija od roku 15. Wtedy... 5. Wtedy, jak już powiedziałem, hasło Polska Liberalna przegrywa z Polską Solidarną. A jakie hasło wygrało, z jakim hasłem w roku 23?
To jest, Łukasz, pytanie, na które i ty znasz odpowiedź, być może lepiej ode mnie, parę rzeczy wygrało w czasie tych wyborów. To znaczy wygrało coś, co wyglądało na pozytywne, tak? Bo w 2015 roku drużyna biało-czerwona, Beata Szydło, to była niesiona euforią, tak? Niesiona euforią i to było... To jak wchodziłeś do sztabu Prawa i Sprawiedliwości, to wiedziałeś o tym, że jest tam ta euforia i to działanie, tak? To znaczy są młodzi ludzie, którzy zostają do 24, do pierwszej w nocy i cały czas nie zastanawiają się, za co to robię, albo po co. Wiedzieli, po co to robię, tak? No bo była idea Polski, leżała na stole i o tą Polskę trzeba było walczyć po tych latach rządów premiera Donalda Tuska, a potem Ewy Kopacz. A z kolei nawet nie było wiadomo, gdzie jest sztab Platformy Obywatelskiej. To pamiętamy. W 2015 roku to był jakiś ruchomy sztab, czyli panowie w garniturach się przemieszczali z jednego miejsca na drugie i tak na dobrą sprawę...
Minęło 8 lat i było podobnie. Było... W PiS-ie nawet nie było wieczoru wyborczego, było oświadczenia w Platformie. Byłem, mogę zaświadczyć, sztab wyborczy istniał.
I to była energia pozytywna, to znaczy zdanie, które Tak uważam, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość chciało przemówić do poczucia strachu, do jakiegoś lęku i oczywiście ten lęk jest i nie mówiło rzeczy nieprawdziwych, tak, ale przecież nie lękiem człowiek ma żyć, tak, nie jest tak, że powinniśmy, no wygrała koalicja, no to czy siedzimy w schronach w związku z powyższym, czy boimy się wyjść na ulicę, czy takie rzeczy... Może się zdarzą, ale
na razie nie.
Ale takim. I do tego wszystkiego jeszcze to byli już panowie w garniturach, tak? To znaczy już nie było wiecu. No my tutaj była naprawdę manifestacja zwolenników Donalda Tuska. Naprawdę szło, nie wiem, 200, 300 czy 50 tysięcy, wszystko jedno, tak? A nie było takiej kontrdemonstracji ze strony zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, bo nie było tej euforii, nie było tego powiedzenia, dobra, my budujemy wspólnie, popełniliśmy jakieś tam błędy, ale budujmy wspólnie.
A może w polityce po 8 latach już nie ma prawa być takiej euforii.
Może po polityce po 8 latach, to znaczy PiS osiągnął bardzo dobry wynik po tych 8 latach. To nie jest klęska prawa.
Wówczas w roku 2015 Platforma miała 23%.
Bo
tu jest 35,5, inny pułap jednak poparcia.
Nie ma wymiaru klęski Prawa i Sprawiedliwości, ale jest porażka, bo nie wierzymy w to, że powstanie rząd premiera Mateusza Morawieckiego, chociaż się premier stara, ale no nie może być inaczej.
Nie może być inaczej, to tutaj ja się może nawet wtrącę na chwilę, bo już się rozmawiam z politykami PiSu i zaczynam odczuwać, jak z każdymi, i PSL-u, i Platformy, i Lewicy, i Trzeciej Drogi również jak najbardziej, ale z rozmów z politykami Prawa i Sprawiedliwości wynika, że no jest takie zirytowanie tym projektem, że to trwa, że to przynosi więcej strat niż zysków, że daje jakiś iluzoryczny czas, że to jest zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska, pewnie będzie 13 grudnia, może i symboliczne, ale cóż tam po tym symbolu, że to wszystko de facto osłabia formację rządzącą, no i osłabia chyba też samego premiera.
Nie podzieliłbym takiego zdania. Jest to i w demokracji ten czas, ten miesiąc, który Prawo i Sprawiedliwość zyskuje, czy premier Mateusz Morawiecki, to jest miesiąc, o którym nikt nie będzie pamiętał tak na dobrą sprawę. To nie jest coś, co zaważy na przyszłej polityce, a premier Mateusz Morawiecki, to też jest odwaga. Podjął się próby, która jest misją niemożliwą, tak jak sam określił. No podjął się takiej próby.
No dostał polecenie albo zlecenie, się go podjął. Niektórzy mówią, że niezbyt chętnie, no ale koniec końców zobaczy wynik na tablicy głosowań. No i zejdzie z mównicy jako premier, jako osoba, która zwraca się o wotum zaufania do Sejmu i przegrywa.
Ale tak też misję tworzenia rządu miał Bronisław Geremek przy 12% poparcia dla Unii Demokratycznej czy Unii Wolności i nikt z tego powodu nie biedował. Na koniec powiedział swoje credo, jaki to byłby rząd i co by zrobił, jak by zrobił, jak by działał. I to jest taki punkt wyjścia do kontrolowania tego, co będzie zrobił rząd Donalda
Tuska. Exposé, bo żeby państwo wiedzieli, przed głosowaniem odbędzie się exposé, odbędzie się potem debata. To ma być jakiś... A dlaczego ta debata ma być istotna, skoro ten okres jest nieistotny i o tym zapomnimy, to i o tym exposé zapomnimy.
Nie, bo to exposé będziesz cytował przez następne 10 lat. Słowa wypowiadane i za mało przywiązujemy wagę do słów wypowiadanych w Sejmie, za mało przywiązujemy wagę do tego wszystkiego, co się dzieje w tych komisjach sejmowych. Teraz staramy się do nich, Łukasz stara się do nich zaglądać, bo tam się wykuwa ta polska polityka. Ja jestem ciekawy, jak ci posłowie opozycji, oni zachowują się skandalicznie, tak, przy wypowiedziach prezydenta Andrzeja Dudy, tam któraś posłanka, tak, krzywonos czy prostonos, odwróciła się plecami, tak, plecami. To w ogóle są takie...
Jest taka, to jest z jednej strony euforia zwycięstwa, ale z drugiej strony rzeczywiście mam takie poczucie pewnej buty wśród posłów opozycji, jeszcze opozycji zaraz koalicji rządzącej, rzeczywiście takiego przeświadczenia o tym, że to zwycięstwo jest ostateczne.
A to, co,
że już nigdy nikt inny rządził nie będzie i że to jest ostateczny triumf III Rzeczpospolitej nad IV, triumf, który da także możliwość całkowitego zgniecenia przeciwnika i wiecznych rządów. Tak to trochę wygląda. Posłowie, którzy są w KRS-ie, którzy wygrażają sędziom, którzy krzyczą jak pani Gasiuk-Pichowicz, że nikt nie będzie pouczał posła demokratycznej większości, bo ona jest posłem demokratycznej większości, przez większość wybrana i ma prawo robić, co jej się niemalże żywnie podoba. I to jest takie przeświadczenie, które nie wszystkim zgoła, ale dużej, istotnej części, nie wiem, czy większości, ale istotnej części polityków opozycji, zwłaszcza Platformy, towarzyszy w tych pierwszych dniach, tygodniach po wygranej.
To, co najbardziej niebezpieczne, to oczywiście zachowanie posłanki w KRS-ie i groteskowe, i bardzo groźne, ale to, co powiedział przyszły minister spraw wewnętrznych, pan Kierwiński, który porównał rządy PiS-u do, nie wiem, do 50 lat komunizmu, że teraz można działać na skróty, łamać konstytucję, łamać prawo, dlatego że musimy to wszystko natychmiast zniszczyć. To jest bolszewickie myślenie. To jest bolszewickie myślenie o braku szacunku dla państwa i nawet jeżeli weźmiemy...
No może jest tak, że właśnie PiS dało pożywkę, otworzyło tą furtkę, a teraz Platforma sobie wyważy wrota, skoro już furtkę jest otwarta.
To nie jest tak, że PiS. PiS pewno popełniał rozmaite błędy proceduralnie tam wykorzystywał władzę, ale jednak wszystko chciał przeprowadzić przez ustawy, wszystko chciał przeprowadzić przez prezydenta. To wszystko...
Bo miał swojego.
No dobrze, ale to jest demokracja. No to na tym to polega, że raz się ma swojego prezydenta, a za półtora roku ma się nie swojego prezydenta. Są wybory prezydenckie, a pójście na skróty przy aplauzie polityków z Brukseli, tak, i z Parlamentu Europejskiego, no to będzie coś bardzo trudnego i będzie jakby stanowiło o tym, że to nie jest państwo, którego należy bronić. No bo po co? Jeżeli można łamać polską konstytucję, to po co nam konstytucja, jeżeli robi to, nie wiem, większość sejmowa, tak? Uchwałą odwołuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. No znaczy, że to nie jest ważne, tak? Ani Trybunał nie jest ważny, ani konstytucja nie jest ważna, ani prawo nie jest ważne, to w takim razie i Polska nie jest ważna i możemy wejść do Unii Europejskiej. Wtedy będą centralizacja prawa Unii Europejskiej będzie pięknie.
Platforma i myślenie bolszewickie. Tutaj postawmy może nie kropkę, ale trzy kropki, bo w naszej audycji jeszcze zmieści się gość, chociaż pewnie czeka pan profesor zniecierpliwiony, zaraz z niego zadzwonimy, ale nam się pewnie należy piosenka, ale zanim piosenka, to te trzy kropki postawię w takim może stałym, ale bardzo istotnym dla nas, niezwykle żywotnie istotną kwestią, że tej audycji, tej rozmowy mogli państwo wysłuchać dzięki temu, że są osoby, które są gotowe kupić bilet, kupić dostęp i wspierać i de facto współtworzyć Radio Wnet na portalu patronite.pl/radiownet. To dzięki wam, to dzięki państwa wsparciu, państwa hojności ta i inne audycje mogą się odbywać. Bardzo gorąco zachęcam w swoim imieniu i pewnie mogę powiedzieć zachęcamy w imieniu całego zespołu Radia Wnet o wsparcie na patronite.pl/radiownet.
Tak, oczywiście, że państwa do tego od rana do wieczora do kupienia biletu na nasz pokład zachęcamy. A jakiej piosenki posłuchamy?
To zaraz pan wybierze, a my od bolszewizmu Platformy, może do innego rodzaju bolszewizmu, do Europarlamentu zaraz się przeniesiemy. A cóż my tam mamy? Pan też, redaktor Krzysztof Skowroński, Kiejs, on jakdaj przyszedł operację, to lepiej ma pan lepszy wzrok.
To prawda, że jestem sokołem wędrownym, ale Hanna Tracz wybrała piosenkę, która bardzo pasuje do tego wyniku, który mamy na Patronajcie. 606 osób w tej chwili wspiera radio. To nie jest pełna
załoga. Munsztrujemy. I wracamy do studia Radia Wnet. Jest godzina 10:47. Łukasz Jankowski i
Krzysztof Skowroński.
Witamy państwa bardzo serdecznie. Długo zapowiadany gość, oczekiwany. Trochęśmy się z panem redaktorem rozgadali, ale już wracamy do naszych twardych, jak na okręcie na statku trzeba się trzymać dyscypliny, więc my w karby dyscypliny wracamy. Naszym gościem profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, znawca i ekspert w zakresie prawa europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ryszard Terlecki dzisiaj na swoim koncie na Facebooku opublikował wpis, w którym między innymi taki oto się fragment znalazł. W Unii Europejskiej narasta opór przeciwko polityce lekceważenia obowiązków traktatowych. Pan marszałek, zaraz, już nie marszałek, już były wicemarszałek, mówi oczywiście o polityce Komisji Europejskiej. Na ile jest tak, że możemy widzieć po przedwczorajszym głosowaniu w Europarlamencie, ale też innych sygnałów, że nagle zaczyna stawiać się opór procesowi centralizacji Unii Europejskiej?
No, na razie parlament przyjął stanowisko, Parlament Europejski, które jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do dokonania zmian traktatowych. Czyli na razie jest wola ta wstępna dokonania tych zmian traktatowych, z tym, że każde państwo członkowskie na trzech etapach będzie mogła to zablokować. Najpierw konwent złożony z przedstawicieli państw, które musi przyjąć zmiany zaproponowane przez parlament w drodze konsensusu, czyli ucierania stanowisk. Polskie weto by to zablokowało. Później konferencja przedstawicieli rządów państw za wspólnym porozumieniem przyjmuje zmiany. I na końcu, czyli też prawo weta na poziomie konferencji przedstawicieli rządów państw. I na końcu ratyfikowanie przez wszystkie państwa członkowskie zmian traktatowych, czyli potrzebna byłaby ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację. Żadne ugrupowanie, nawet opozycja dotychczasowa łącznie liczona, nie ma takiej liczby głosów, żeby samodzielnie przyjąć ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację. Także tu hamulce bezpieczeństwa są, ale jest też psychologia. Będzie zastraszanie pewnie Polski, tak jak było w 2020 roku przy przyjmowaniu w lipcu i w grudniu rozporządzenia o funduszach za praworządność, że jeśli się nie zgodzimy, to wtedy będzie grupa państw przyspieszy integrację gospodarczą. Tymczasem traktaty zabraniają tworzenia klubu bogaczy, żeby państwa te najbogatsze kosztem pozostałych państw dokonywały integracji gospodarczej. Mi się wydaje, że chodzi o dwie rzeczy. Raz, kompromitacja Francji i Niemiec, bo te dwa państwa proponują te zmiany traktatowe w gruncie rzeczy, wojną w Ukrainie. To, co robił kanclerz Niemiec i prezydent Francji przed wybuchem wojny, po wybuchu wojny, jak wisiał na telefonie u Putina, jak wcześniej przez lata Niemcy sfinansowały Putinowi napaść na Ukrainę, kupując od Rosji tani gaz, zapewniając swoim obywatelom dobrobyt. To jedna rzecz. I druga rzecz, że za kilka lat Polska stanie się płatnikiem netto. Wtedy będziemy mieli siłą rzeczy więcej do powiedzenia. I to jest taki wyścig z czasem, mi się wydaje. Jeszcze w tym roku ma zebrać się Rada Ministrów Państw Członkowskich. To jest konieczny drugi krok do dokonania zmian traktatowych. I prezydencja hiszpańska twierdzi, że wymagana większość, bo tam nie mamy prawa weta, będzie zgromadzona.
Panie profesorze, gdyby wskoczyć, gdyby wejść, gdyby pan profesor nas wprowadził w meandry tych zmian, to nie chcę, żeby omawiać każdą zmianę po kolei, bo to i męczące, i chyba kontrskuteczne.
270 zmian, tak, panie redaktorze.
Ale idea, jaka logika mechanizmu...
Superpaństwo rządzone przez dotychczasowe największe państwa, bo to nie jest tak, że głos polskiego ministra na forum Unii jest równy głosowi niemieckiego. Nie, bardziej ludne państwo z większą liczbą ludności ma więcej do powiedzenia. Plus utrata prawa weta w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, no i obowiązkowe wprowadzenie euro. Krótko mówiąc, jak bezpieczeństwo europejskie ma przejść w ręce Niemiec i Francji, to gdyby te zmiany weszły w życie przed wybuchem wojny w Ukrainie, to zapewniam państwa, że dzisiaj Putin świętowałby zwycięstwo nad Ukrainą i mógłby kombinować, jak przy pomocy zielonych ludzików rozpętać w Polsce wojnę hybrydową, destabilizować sytuację u nas w kraju. Ci ludzie z Niemiec i Francji, zamiast oblać się wstydem za wybuch wojny w Ukrainie, teraz kombinują, chcą narzucić ton bez zapytania Polski. Polski, która po tym wybuchu stała się stolicą moralną Europy. To pokazuje, jak głośno musimy o tym wszystkim mówić i wyjaśniać, dlaczego to się tak dzieje.
Powiedział pan zapytać Polski. Polska mówi dwugłosem i to dwugłosem sprzecznym. Teraz na pytania skierowane do Polski będzie odpowiadał Donald Tusk.
No ale część z tego, co się orientuje, parlamentarzystów europejskich z Platformy nie poparła tych zmian.
Nawet wyraźna większość, lewica, zieloni poszli na tak oczywiście, czyli polscy postkomuniści, ale większość poza jedną osobą, która nie była na głosowaniu albo wojała kartę, to większość europosłów Platformy była przeciwko. Ale jakby zajrzeć, jak głosowali ci sami europosłowie w komisjach, to głosowali raczej i częściej za zmianami. Więc jest pytanie, na ile to jest szczere głosowanie i na ile to jest szczere stanowisko Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska.
Panie redaktorze, co chodzi o lewicę, to pan pewnie nie zna takiego terminu jak internacjonalizm. Przecież to było wiodące hasło komunistów w czasach PRL-u. I idea była taka, że nie liczą się państwa narodowe. I to jest jakiś déjà vu. Tylko teraz to się nie nazywa internacjonalizm, tylko federalizacja. A w gruncie rzeczy chodzi o to samo, czyli idea komunistyczna likwidacji państw narodowych. Natomiast jak poszczególni politycy, ja mam taki przekaz, tak to odbieram i to mi się osobiście podoba, że nie godzą się na te zmiany traktatowe, ale coś innego. Trzymamy zapory, gdzie możemy się zablokować, ale jak nas strachem podejdą, tak jak zastraszyli premiera Morawieckiego w lipcu na szczycie w 2020 roku i w grudniu i zgodziliśmy się na pozatraktatową, nazwijmy rzeczy po imieniu, federalizację w sprawach finansowych, uwspólnotowienie długów, wspólne podatki, uzależnienie wypłaty funduszy unijnych od bliżej nieokreślonych praworządności. Ostatnio to marszałek senior, pan Marek Sawicki właśnie to powiedział, że od tego Polska dała się w tych sprawach dała się zastraszyć i się tak bardzo uzależniliśmy od instytucji unijnych w sposób pozatraktatowy. Tak samo i tutaj. Mogą nas psychologicznie na nas oddziaływać, już to się robi, również przez część naszych eurodeputowanych. Z prawnego punktu widzenia bez zgody Polski żadna zmiana nie może traktatowa wejść w życie.
O zmianach traktatowych i o tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, będzie okazja rozmawiać. A teraz, panie profesorze, krótki komentarz na temat wyroku w sprawie Wałęsy.
Europejski Trybunał Praw Człowieka.
No ja te wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyjmuję z pokorą. Europejski Trybunał Praw Człowieka ma o wiele dalej idące kompetencje niż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego nie chciałbym jakoś podważać czy dezawuować rozstrzygnięć Strasburga. Trybunał ten jest umocowany do wydawania tego typu orzeczeń, w przeciwieństwie do orzeczeń, które wydawał w sprawach sędziowskich.
Dobrze, panie profesorze, ale ten wyrok no nie tyle świadczy, bo rzecz dotyczy oczywiście historii, która historycznie jest jasna i wyjaśniona. Lech Wałęsa był współpracownikiem SB, obsłudnie Bolek, tutaj żaden uczciwy badacz nie może mieć wątpliwości i nie ma już takich wątpliwości, ale Trybunał podkreślił, że Sąd Najwyższy, który w tej sprawie orzekał, w Polsce jest źle obsadzony jego zdaniem. Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka ma w swoich kompetencjach zakres uznawania, jaka ustawa w Polsce jest zgodna z konstytucją, a jaka jest z nią sprzeczna?
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w artykule 6, na podstawie artykułu 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności może badać, czy sąd był właściwie obsadzony, w przeciwieństwie do Trybunału w Luksemburgu.
I to jest kropka, którą stawiamy. Profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, ekspert do spraw prawa europejskiego, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Za 2 minuty jest godzina 11, a po godzinie 11 radiowy słup ogłoszeniowy Małgosia Klecz.
Tylko powiem, że tej audycji rozmowy z panem profesorem Waldemarem Gontarskim mogli państwo wysłuchać dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na patronite.com. facebook.com/radiownet. Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy. Jeżeli Państwo cenicie pracę Radia Wnet, jeżeli Państwo słuchacie Radia Wnet, jeżeli Państwo czerpiecie z Radia Wnet i wiedzę, ale także przyjemność z obcowania z kulturą, o czym zaraz będzie więcej, to warto wykupić bilet na pokład Żółtej Łodzi Podwodnej na patronite.pl/radiownet. Za co wszystkim, którzy już to zrobili, bardzo serdecznie dziękuję. W studio jest Krzysztof Skowroński. Nie sam, bo jestem i ja, ale jest ktoś jeszcze.
Małgosia Klesz i Konrad Mędrzecki. Konrad jeszcze nie ma mikrofonu. Małgosiu, o jednej rzeczy dzień dobry.
Dzień dobry. Tak.
O jednej na pewno rzeczy zapomnieliście. O jednej ważnym przedstawieniu, które jest w Warszawie.
No jeśli zapomnieliśmy, no to nie powiem.
Prom.
O jakim. Prom Kultury Sesko Kępa przy ulicy Paryskiej. Co tam się dzieje?
Brukselskiej.
Brukselskiej. Obok Paryskiej.
Jest występ Teatru z Wilna. Jutro o godzinie 19:00 Teatr z Wilna. Pan Tadeusz. Również będzie sprzedaż płyt z całym panem Tadeuszem z akcentem wileńskim, co jest bardzo ważne. To powiedział aktor tego teatru wczoraj w studio Wilna. Co będzie w Słupie?
W Słupie między innymi o festiwalu filmów białoruskich, który rusza już dzisiaj w kinie Iluzjon, także o świetnej wystawie na warszawskiej Pradze. Jeśli zamilkniesz, kamienie wołać będą. To tylko taki przedsmak, bo to rozwiniemy w dzisiejszym popołudniu, ale także o wystawie. Także tutaj ten wątek Mickiewicza będzie, bo w Bibliotece Narodowej trwa wystawa Dziady i Upiory. O tym opowiemy, ale chciałabym wprowadzić w tę audycję kulturalną pewnym wierszykiem. Czy mogę?
Możesz.
Autorem którego oczywiście Konrad Mędrzecki, już teraz tutaj też z nami obecny. Marynarzy pół tysiąca, teraz już więcej. Niedowiarkom broń wytrąca. Nie zamilknie łódź podwodna, obiektywna. Niewygodna dla tych wszystkich, co by chcieli, aby świat nam się zorwelił. Godzina 11:00. Zapraszam na radiowy słup ogłoszeniowy po wiadomościach, które przedstawi Jakub Duszak.
Tak, przedstawi. To jeszcze może jeden. Na szerokie wypłyń wody, płyń, a pojmiesz to z łatwością. Na wigarę to konieczność. Życie nie jest koniecznością, ale przedtem, to jest wiersz, który mogą Państwo wysłuchać tego pewnego.
Jak prawdziwy poeta, dużo kartek.
Dużo, bo tu jest poczekaj. Wartki, strumień informacji, światopogląd twój użyźni, jeśli szczodrość twych portfeli bliźnim swym okażą bliźni. No to czas na wiadomości. patronite.pl/radiownet.